Geralt znowu pomilczał, kontemplując walkę tytana ze smokiem. Jaskier, powiedział wreszcie, jeśli piłeś, to wytrzeźwiej. Jeśli nie piłeś, to się napij. Wtedy pogadamy. Nie bardzo rozumiem, zmarszczył brwi Jaskier. Dlaczego tak mówisz? No pomyśl chwilę. Że niby co? Mój związek z Anariettą tak cię zbulwersował? Chciałbyś być może apelować do mego rozsądku? Daruj sobie. Ja sprawę przemyślałem. Anarietta mnie kocha. A znasz ty, przerwał Geralt, takie porzekadło, łaska księżnych na pstrym koniu jeździ? A nawet jeśli ta twoja Anarietta nie jest płocha, a na płochą mi ona, wybacz szczerość, wygląda, to... To co? Tylko w bajkach księżne wiążą się z grajkami. Po pierwsze, nadał się Jaskier, nawet taki prostak jak ty musiał słyszeć o małżeństwach morganatycznych. Mam ci przytoczyć przykłady z historii dawniejszej i najnowszej? Po drugie, pewnie cię to zdziwi, ja wcale nie jestem z ostatnich. Mój ród, de Lettenhove, wywodzi się od... Słucham cię? Przerwał znowu Geralt, robiąc się zły, i ogarnia mnie zdumienie. Czy to w istocie mój przyjaciel Jaskier prawi takie farmazony? Czy to naprawdę mój przyjaciel Jaskier zatracił ze szczętem rozum? Czy to Jaskier, którego znałem jako realistę, teraz ni z tego, ni z owego zaczyna żyć w sferze iluzji? Otwórzże ty oczy, kretynie. Aha, powiedział wolno Jaskier, zaciskając wargi. Cóż za ciekawe odwrócenie ról. Ja jestem ślepcem. Ty zaś nagle stałeś się uważnym i bystrym obserwatorem, a zwykle bywało odwrotnie. A czegóż to, ciekawość, ze rzeczy tobie widzialnych ja nie dostrzegam? He? Na co mam, według ciebie, otworzyć oczy? Choćby na to, wycedził wiedźmin, że twoja księżna to zepsute dziecko, z którego wyrosła zepsuta arogantka i bufonka. Na to, że użyczyła ci wdzięków zafascynowana nowością i puści cię w trąbę natychmiast, gdy zjawi się nowy grajek z nowszym i bardziej fascynującym repertuarem. No bardzo niskie i wulgarne jest to, co mówisz. Masz tego świadomość, mam nadzieję. Mam świadomość twojego braku świadomości. Jesteś szaleńcem, Jaskier. Poeta milczał, gładząc gryf lutni. Trochę potrwało, zanim przemówił. Wyruszyliśmy z Brokilonu, zaczął wolno, w obłąkańczej misji. Podejmując wariackie ryzyko, rzuciliśmy się w szaleńczy i pozbawiony najmniejszej szansy na sukces pościg za mirażem. Za majakiem, senną zjawą, za szaleńczym marzeniem, za absolutnie nieziszczalnym ideałem. Ruszyliśmy w pościg jak głupcy, jak wariaci. Ale ja, Geralt, nie powiedziałem ani słowa skargi. Nie nazwałem cię szaleńcem, nie wyśmiewałem, bo były w tobie nadzieja i miłość. One kierowały tobą w tej szaleńczej misji. Mną zresztą też. Ale ja już dogoniłem miraż. A miałem na tyle szczęścia, że sen się ziścił, a marzenie spełniło. Moja misja skończyła się. Znalazłem to, co tak trudno znaleźć. I mam zamiar to zachować. To ma być szaleństwo? Szaleństwem byłoby, gdybym to porzucił i wypuścił z rąk. Geralt milczał równie długo, co Jaskier przedtem. Czysta poezja, powiedział wreszcie. A w tej trudno ci sprostać. Nie powiem już ani słowa. Wybiłeś mi argumenty. Za pomocą, przyznaję, całkiem celnych argumentów. Bywaj, Jaskier. Bywaj, Geralt. Pałacowa biblioteka była rzeczywiście olbrzymia. Sala, w której się mieściła, przewyższała rozmiarami co najmniej dwukrotnie salę rycerską i miała szklany dach. Dzięki temu było jasno. Geralt podejrzewał jednak, że latem bywało tu przez to cholernie gorąco. Przejścia między półkami i regałami były wąziutkie i ciasne. Szedł ostrożnie, by nie postrącać ksiąg. Musiał też przestępować tomy ułożone na podłodze. Tutaj jestem, usłyszał. Środek biblioteki ginął w księgach ułożonych w stosy i słupki. Sporo leżało całkiem bezładnie, pojedynczo lub w malowniczych kupach. Tutaj Geralt. Zapuścił się w międzyksiążkowe kaniony i wąwozy. I znalazł ją. Klęczała pośród porozrzucanych inkunabułów, wertując je i segregując. Miała na sobie skromną szarą sukienkę, dla wygody podciągniętą nieco. Geralt stwierdził, że widok jest
niezwykle atrakcyjny. Nie przerażaj się tym bałaganem, powiedziała, ocierając czoło przed ramieniem, bo na dłoniach miała cienkie, brudne od kurzu jedwabne rękawiczki. Trwa tu właśnie inwentaryzacja i katalogowanie, ale na moje życzenie przerwano pracę, bym mogła być w bibliotece sama. Gdy pracuję, nie znoszę obcego wzroku na karku. Przepraszam, mam odejść? Ty nie jesteś obcy, lekko zmrużyła zielone oczy. Twój wzrok sprawia mi przyjemność. Nie stój tak, siadaj tu na księgach. Usiadł na opisaniu świata, wydanym in folio. Ten Galimatias, Fringilla zamaszystym gestem wskazała wokół, nieoczekiwanie ułatwił mi pracę. Mogłam dostać się do tomów, które normalnie leżą gdzieś na dnie, pod niemożliwą do ruszenia opoką. Książęcy bibliotekarze tytanicznym wysiłkiem poruszyli zwały, dzięki czemu światło dzienne ujrzały niektóre klejnoty piśmiennictwa, prawdziwe białe kruki. Spójrz, widziałeś kiedyś coś takiego?
Speculum aureum widziałem.
Ach, zapomniałam. Przepraszam, ty wiele widziałeś. To miał być komplement, nie sarkazm. A rzuć okiem na to, o. To są gesta regum. Od tego zaczniemy, byś zrozumiał, kim naprawdę jest twoja Ciri. Czyja krew płynie w jej żyłach. No, minę masz jeszcze bardziej kwaśną niż zwykle, wiesz? Co jest powodem?
Jaskier.
Opowiedz. Opowiedział. Fringilla wysłuchała, siedząc na stosie ksiąg z nogą założoną na nogę. No cóż, westchnęła, gdy skończył. Przyznam, że spodziewałam się czegoś w tym stylu. A Narietta, dawno to zauważyłam, zdradza objawy zakochania. Zakochania, parsknął, czy wielkopańskiej fanaberii? Ty, spojrzała na niego przenikliwie, nie wierzysz, zdaje się, w miłość szczerą i czystą? Moja wiara, uciął, nie jest akurat przedmiotem debaty i nie ma nic do rzeczy. Chodzi o Jaskra i jego głupie... Urwał, tracąc nagle pewność. Z miłością, powiedziała wolno Fringilla, jest jak z kolką nerkową. Dopóki nie chwyci cię atak, nawet sobie nie wyobrażasz, co to takiego. A gdy ci o tym opowiadają, nie wierzysz. Coś w tym jest, zgodził się Wiedźmin, ale są i różnice. Przed kolką nerwową rozsądek nie chroni, ani jej nie leczy. Miłość kpi sobie z rozsądku. I w tym jej urok i piękno. Głupota raczej. Wstała, podeszła do niego, zdejmując rękawiczki. Jej oczy były ciemne i głębokie pod zasłoną rzęs. Pachniała ambrą, różami, bibliotecznym kurzem, zetlałym papierem, minią i farbą drukarską, galasowym inkaustem, strychniną, którą usiłowano truć biblioteczne myszy. Zapach ten mało miał wspólnego z afrodyzjakiem. Tym dziwniejsze więc było, że... działał. Nie wierzysz, powiedziała zmienionym głosem, w nagły impuls, w gwałtowne przyciąganie, w zderzenie lecących po kolizyjnych trajektoriach bolidów, w kataklizm? Wyciągnęła ręce, dotknęła jego ramion. On dotknął jej ramion. Twarze zbliżali jeszcze z ociąganiem, czujnie i w napięciu. Usta złączyli też ostrożnie i delikatnie, jak gdyby bojąc się spłoszyć jakąś bardzo, ale to bardzo płochliwą istotkę. A potem bolidy zderzyły się i doszło do kataklizmu. Upadli na stos foliałów, które rozjechały się pod ich ciężarem na wszestrony. Geralt wpakował nos w dekolt Fringilli, objął ją silnie i chwycił za kolano. W podciągnięciu jej sukni powyżej talii przeszkadzały mu różne księgi, w tym pełne misternych inicjałów i iluminacji, żywoty proroków oraz De Hemorrhoidibus, ciekawy, acz kontrowersyjny traktat medyczny. Wiedźmin odepchnął woluminy na bok, niecierpliwie szarpnął suknię. Fringilla ochoczo uniosła biodra. Coś uwierało ją w ramię. Obróciła głowę. Nauka sztuki położnej dla niewiast. Prędko, by nie kusić licha, spojrzała w stronę przeciwną. O wodach gorących siarczanych. Faktycznie robiło się coraz bardziej gorąco. Kątem oka widziała frontyspis otwartej księgi, na której spoczywała jej głowa. Uwagi o śmierci niechybnej. Jeszcze lepiej, pomyślała. Wiedźmin mocował się z jej majtkami. Uniosła biodra, ale tym razem lekko. Tak, by wyglądało to na ruch przypadkowy, a nie na wyzywającą pomoc. Nie znała go. Nie wiedziała, jak reaguje na kobiety. Czy nad takie, które wiedzą, czego chcą, nie przedkłada przypadkiem takich, które udają, że nie wiedzą? I czy nie zniechęca go, jeśli majtki ściągają się opornie? Wiedźmin nie zdradzał jednak żadnych symptomów zniechęcenia. Można było powiedzieć, że wręcz przeciwnie. Widząc, że czas najwyższy, Fringilla entuzjastycznie i z impetem rozłożyła nogi, przewracając stos ułożonych w słupek ksiąg i fascykułów, które zsunęły się na nich niczym lawina. Oprawne, wtłoczoną skórę, prawo hipoteczne oparło się o jej pośladek, a zdobionym osiężnymi okuciami Codex Diplomaticus o nadgarstek Geralta. Geralt w mig ocenił i wykorzystał sytuację. Ulokował opasłe tomisko tam, gdzie należało. Fringilla pisnęła, bo okucia były zimne, ale tylko przez moment. Westchnęła głośno, puściła włosy wiedźmina, rozrzuciła ręce i oburącz uchwyciła się ksiąg, lewą ręką dzierżąc geometrię wykreślną, prawą rys o gadach i płazach. Trzymający ją za biodra Geralt, mimowolnym kopnięciem obalił kolejną kupę tomów, był jednak zbyt zajęty, by przejmować się osuwającymi się na niego foliałami. Fringilla, jęcząc spazmatycznie, zatoczyła głową po stronnicach uwag o śmierci. Księgi osuwały się z szelestem. Wiercił w nosie ostry zapach starego kurzu. Fringilla krzyknęła. Wiedźmin nie słyszał tego, bo zwarła uda na jego uszach. Zrzucił z siebie przeszkadzające mu historię wojen i magazyn wszystkich nauk do szczęśliwego życia potrzebnych. Niecierpliwie walcząc z guziczkami i haftkami góry sukni, wędrował z południa na północ, mimowolnie czytając napisy na okładkach, grzbietach, frontyspisach i stronach tytułowych. Pod talią Fringilli rolnik doskonały. Pod jej pachą, niedaleko małej, uroczej, zawadijacko zadartej piersi, o sołtysach nieużytecznych i krnąbrnych. Pod łokciem ekonomia albo proste wyłuszczenie, jak się tworzą, rozdzielają i spożywają bogactwa. Uwagi o śmierci niechybnej przeczytał już z ustami na jej szyi, a dłońmi w pobliżu sołtysów. Fringilla wydała z siebie trudny do sklasyfikowania odgłos. Ni to krzyk, ni to jęk, ni to westchnienie. Regały zadrżały. Stosiki ksiąg zadygotały i runęły, składając się niczym skały o stańce podczas gwałtownego trzęsienia ziemi. Fringilla krzyknęła. Z hukiem spadł z półki biały kruk. Pierwsze wydanie De larvis scientis et figuris comicis. Za nim runął zbiór komend ogólnych dla jazdy, pociągając za sobą ozdobioną pięknymi rycinami heraldykę Jana z Atre. Wiedźmin jęknął kopnięciem wyprężanej nogi, zwalając dalsze tomiszcza. Fringilla krzyknęła raz jeszcze, głośno i przeciągle, strąciła obcasem rozmyślania albo medytacje na dni wszytkie całego roku. Interesujące anonimowe dzieło, które nie wiadomo jakim sposobem znalazło się na plecach Geralta. Geralt drżał i czytał nad jej ramieniem, dowiadując się, chcąc nie chcąc, że uwagi napisał dr Albertus Rivus. Wydała je Akademia Cintrensis, a wydrukował mistrz typograf Johann Froben Junior w drugim roku panowania jego mości króla Corbetta. Trwała cisza, przerywana tylko szelestem zsuwających się ksiąg i przewracających się stron. Co robić? Myślała Fringilla, leniwymi ruchami dłoni dotykając boku Geralta i twardego rogu rozważań o naturze rzeczy. Zaproponować? Czy czekać, aż on zaproponuje? Żeby tylko nie wziął mnie za płochą i nieskromną. Co jednak będzie, jeśli on nie zaproponuje? Chodźmy i znajdźmy gdzieś jakieś łóżko, zaproponował nieco chrapliwie wiedźmin. Nie godzi się tak traktować książek. Znaleźliśmy wtedy łóżko, myślał Geralt, puszczając płotkę w galop parkową aleją. Znaleźliśmy łóżko, a w jej komnatach, w jej alkowie. Kochaliśmy się jak szaleńcy. Zachłannie, chciwie, łapczywie, jakby po latach celibatu, jakby na zapas, jak gdyby celibat znowu nam groził. Mówiliśmy sobie wiele rzeczy. Mówiliśmy sobie bardzo trywialne prawdy. Mówiliśmy sobie bardzo piękne kłamstwa. Ale te kłamstwa, choć były kłamstwami, nie były obliczone na to, by zwodzić. Podniecony galopem skierował płotkę wprost na przysypany śniegiem klomp róż i zmusił klacz do skoku. Kochaliśmy się. I mówiliśmy. A nasze kłamstwa były coraz piękniejsze. i coraz bardziej kłamliwe. 2 miesiące. Od października do jul. 2 miesiące wściekłej, zachłannej, gwałtownej miłości. Podkowy płotki załomotały po płytach dziedzińca pałacu Beauclerc. Szybko i bezszelestnie przeszedł korytarzami. Nikt go nie widział ani nie słyszał. Ani straż z halabardami, zabijająca nudę warty gadką i plotką, ani drzemiący lokaje i paziowie. Nie drgnęły nawet płomyki świec, gdy przechodził obok kandelabrów. Był blisko pałacowej kuchni, ale nie wszedł do środka. Nie przyłączył się do kompanii, która wewnątrz rozprawiała się z antałkiem i czymś smażonym. Postał w cieniu, posłuchał. Mówiła Anguiem. To jakieś kurwa zauroczone miejsce to całe Toussaint. Jakiś urok wisi nad całą tą doliną. A już nad tym pałacem szczególnie. Dziwiłam się Jaskrowi. Dziwiłam się Wiedźminowi. Ale teraz samej mi się jakoś mgło robi i w dołku mnie ściska. Tfu, przyłapałam się na tym, że... Ach, co ja wam będę gadać? Mówię wam, wyjeżdżajmy stąd co rychlej. Rzeknij to Geraltowi, odezwała się Milwa. Jemu to rzeknij. Tam, porozmawiaj z nim, rzekł Kahir dość sarkastycznie. W jednej z tych krótkich chwil, gdy bywał chwytny. Pomiędzy łożem czarodziejki a polowaniem na potwory. Pomiędzy oboma zajęciami, jakie od 2 miesięcy wykonuje, by zapomnieć. Ty sam, parsknęła Anguiem, jesteś uchwytny głównie w parku, gdzie grywasz w serso z pannami baronównami. Ech, nie ma co, zauroczone miejsce to całe Toussaint. Regis nocami gdzieś znika, ciotka ma rabogębego barona. Zamknij się, smarkulo jedna, i nie zwij mnie ciotką. No, no, wtrącił się Regis pojednawczo. Dziewczęta, dajcie pokój. Milwa, Anguiem, niechaj będzie zgoda. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Jak mawia jej miłość księżna Jaskrowa, pani tego kraju pałacu chleba, smalcu i ogórków, komu jeszcze nalać? Milwa westchnęła ciężko. Za długo my tu już siedzimy, za długo, mówię wam, siedzimy tu w gnuśności. Durniejemy przez to. Dobrze powiedziane, rzekł Kahir. Bardzo dobrze powiedziane. Geralt wycofał się ostrożnie, bezszelestnie, jak nietoperz. Szybko i bezszelestnie przeszedł korytarzami. Nikt go nie widział ani nie słyszał. Ani straż, ani lokaje, ani paziowie. Nie drgnęły nawet płomyki świec, gdy przechodził obok kandelabrów. Szczury słyszały, unosiły wąsate pyszczki, stawały słupka. Ale nie płoszyły się. Znały go. Chodził tędy często. W alkówce pachniało urokiem i czarem. Ambrą, różami i kobiecym snem. Ale Fringilla nie spała. Usiadła na łożu, odrzuciła kołdrę, widokiem zauraczając go i biorąc we władanie. Nareszcie jesteś, powiedziała przeciągając się. Ty mnie okropnie zaniedbujesz, Wiedźminie. Rozbieraj się i chodź tu prędko. Bardzo, ale to bardzo prędko. Szybko i bezszelestnie przeszła korytarzami. Nikt jej nie widział ani nie słyszał. Ani straż leniwie plotkująca na warcie, ani drzemiący lokaje, ani paziowie. Nie drgnęły nawet płomyki świec, gdy przechodziła obok kandelabrów. Szczury słyszały, unosiły wąsate pyszczki, stawały słupka, śledziły ją czarnymi paciorkami oczu. Nie płoszyły się. Znały ją. Chodziła tędy często. Był w pałacu Beauclerc korytarz, a w jego końcu komnata, o których istnieniu nie wiedział nikt. Ani aktualna pani zamku, księżna Anarietta, ani pierwsza pani zamku, jej pra-pra-prababka, księżna Ademarta, ani gruntownie przerabiający budowlę architekt, słynny Piotr Faramond, ani pracujący wedle projektów i wskazówek Faramonda mistrzowie murarscy. Ba, nie wiedział o istnieniu korytarza i komnaty nawet szambelan Legoff, o którym sądzono, że wie o Beauclerc wszystko. Korytarz i komnata, zamaskowane silną iluzją, znane były wyłącznie pierwotnym konstruktorom pałacu. Elfom. A później, gdy elfów już nie było, a Toussaint zostało księstwem, nielicznej grupie czarodziejów związanych z domem książęcym. między innymi Artoriusowi Vigo, mistrzowi arkanów magicznych, dużemu specjaliście od iluzji, i jego młodej bratanicy, Fringilli, mającej do iluzji szczególny talent. Szybko i bezszelestnie przeszedłszy korytarzami pałacu Beauclerc, Fringilla Vigo zatrzymała się przed fragmentem ściany pomiędzy dwiema kolumnami zdobionymi liściastym akantem. Cicho wypowiedziane zaklęcie i szybki gest sprawiły, że ściana będąca iluzją znikła, odsłaniając korytarz pozornie ślepy. W końcu korytarza były jednak zamaskowane iluzją drzwi, a za owymi drzwiami ciemna komnata. Wewnątrz, nie tracąc czasu, Fringilla uruchomiła telekomunikator. Owalne zwierciadło zmętniało, a potem rozbłysło, rozjaśniając pomieszczenie, wydobywając z mroku starożytne, ciężkie od kurzu gobeliny na ścianach. W zwierciadle zjawiła się wielka, zatopiona w subtelnym chiaroscuro sala, okrągły stół i siedzące za tym stołem kobiety. 9 kobiet. Słuchamy, panno Vigo, powiedziała Filippa Elhart. Co nowego? Niestety, odrzekła Fringilla odchrząknąwszy. Nic. Od czasu ostatniej telekomunikacji nic. Ani jednej próby skanowania. To źle, powiedziała Filippa. Nie ukrywam, liczyłyśmy, że coś pani wykryje. Proszę nam przynajmniej powiedzieć, czy Wiedźmin już się uspokoił? Czy zdoła go pani utrzymać w Toisan przynajmniej do maja? Fringilla Vigo milczała przez chwilę. Nie miała najmniejszego zamiaru wspominać Loży o tym, że tylko w ciągu ostatniego tygodnia Wiedźmin dwukrotnie nazwał ją imieniem Yennefer i to w momencie, w którym miała ze wszech miar prawo oczekiwać własnego imienia. Ale Loża miała z kolei prawo oczekiwać od niej prawdy, szczerości i słusznego wniosku. Nie, odpowiedziała wreszcie. Do maja chyba nie. Ale zrobię co w mojej mocy, by zatrzymać go jak najdłużej. Korred. Potwór z licznej rodziny Strigiformes. Wedle okolicy zwany także Korrigan, Rutterkin, Rumpelstilz, Kręcik albo Mesmer. Jedno o niem da się powiedzieć. Wredny jest niemożebnie. Taki czarci z niego pomiot i plugawiec, taki chwost suczy, że ani o wyglądzie jego, ani o obyczajach pisać nie będziemy. Albowiem zaprawdę powiadam wam, słów szkoda tracić na kurwiego syna. Fizjologus. Rozdział 4. W sali kolumnowej zamku Monte Calvo unosił się zapach będący mieszaniną woni drewna starej boazerii, topiących się świec i 10 rodzajów perfum. 10 specjalnie dobieranych mieszanek zapachowych, używanych przez 10 kobiet, zasiadających za okrągłym dębowym stołem w fotelach o poręczach rzeźbionych w kształt głów sfinksów. Naprzeciw siebie Fringilla Vigo widziała Triss Merigold, jasno-błękitnej, zapiętej wysoko pod szyją sukni. Obok Triss, trzymając się cienia, siedziała Kyra Metz. Jej wielkie kolczyki z wielofasetkowych cytrynów, co i róż rozbłyskiwały tysiącem refleksów, przyciągały wzrok. Proszę kontynuować, panno Vigo, ponagliła Filippa Elhart. Spieszno nam poznać zakończenie historii i podjąć pilne kroki. Filippa wyjątkowo nie nosiła żadnej biżuterii, oprócz przypiętej do cynobrowej sukni dużej, sardonyksowej kamei. Fringilla zdążyła już poznać plotkę, wiedziała już, czyim darem jest kamea i czyj profil wyobraża. Siedząca obok Filippy Sheila de Tancarville była cała w czerni, lekko tylko skrzącej się od brylantów. Margarita Loxantil nosiła na bordowych atłasach grube złoto bez kamieni. Sabrina Glewizik natomiast w koli, kolczykach i pierścieniach miała swe ulubione, zgrane z kolorem oczu i stroju onyksy. Najbliżej Fringilli siedziały obie elfki, Francesca Findaber i Aida Imen Ap Sivney. Stokrotka z Dolin była jak zwykle królewska, choć ani jej fryzura, ani karminowa suknia dziś wyjątkowo nie imponowały przepychem. A w diademiku i koli czerwieniły się nie rubiny, lecz skromne, acz gustowne, granaty. Aida i Mein natomiast ustrojona była w utrzymane w jesiennej tonacji muśliny i tiule. Tak delikatne i zwiewne, że nawet w ledwie wyczuwalnych przeciągach wywołanych ruchem centralnie ogrzewanego powietrza poruszały się i falowały niczym anemony. Azirvar Anahait, jak zwykle ostatnio, budziła podziw skromną, lecz dystyngowaną elegancją. Na niewielkim dekolcie obcisłej ciemnozielonej sukni nilfgaardzka czarodziejka nosiła na złotym łańcuszku i w złotej oprawie pojedynczy szmaragd, kaboszon. Zadbane paznokcie, polakierowane na kolor bardzo ciemnej zieleni, dodawały kompozycji smaczku iście czarodziejskiej ekstrawagancji. — Czekamy, panno Vigo — przypomniała Sheila de Tancarville. — Czas bieży!